Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Hasło Siemoniak na premiera ostatecznie pogrzebane?
Nie byłem przywiązany do tego hasła.
Ale media, no nie, no, przyjemnie panu się zrobiło.
Media przez kilka... Ja nie wiem, czy tak przyjemnie, bo to jest rzecz niesłychanie poważna, która nie powinna być przedmiotem spekulacji. Mamy świetnego kandydata na premiera, panią marszałkę Kopacz, i bardzo się z tego cieszę.
Zrobił pan minę, potem pokażemy ją, a ci, którzy oglądają nas na RMF24, ją widzieli.
To był szeroki, sympatyczny uśmiech.
Oczywiście. A dlaczego nie wyszło? Kopacz silniejsza niż Siemoniak? Czy wsparcie prezydenta nie było aż tak mocne?
Nie wiem, nie uczestniczyłem w ogóle w takim projekcie Siemoniak na premiera, więc nie chcę tego w żaden sposób komentować.
Ale panie ministrze, ktoś to panu zaproponował, ktoś pana sądował, namawiał, proponował, czy to w ogóle działo się poza panem?
Nie mam nic do dodania w tej sprawie. No nie, albo sprawa jest
zamknięta. Może pan powiedzieć prawdę. No, zapytał ktoś, Tomku, zawsze, chciałbyś zostać premierem?
Zawsze mówię prawdę, ale uważam, że tego rodzaju rzeczy są poważne i źle się czuję z takimi spekulacjami, źle się czuję z relacjami, ze spotkań, w których uczestniczą dwie osoby, a nagle się pojawia jakaś informacja z tego spotkania, choć to jest prawie niemożliwe. Temat jest zamknięty, jak mówię, decyzja zapadła, mamy świetnego kandydata na premiera.
Czy ja i słuchacze zrozumieliśmy, że ten temat pojawił się podczas pańskiej rozmowy w cztery oczy z prezydentem? A ponieważ rozmowa była w cztery oczy, to pan nie chce ogłaszać, co było podczas
nie,
jej...
Nie, mam na myśli tutaj spekulacje z rozmowy w cztery oczy prezydenta z premierem, bo takowe się pojawiły ku mojemu wielkiemu rozbawieniu, że kilka godzin później już dziennikarze pisali, co miało rzekomo w czasie tej rozmowy paść.
Może w następnym rozdaniu się uda. Wyobraża pan sobie siebie w roli premiera kiedyś?
Skupiony jestem na byciu ministrem obrony.
Bardzo polityczna odpowiedź.
No jestem politykiem, to muszę politycznie odpowiadać.
I jako polityk odczuwa pan dzisiaj, jako człowiek, strach, nostalgię, zadumę? Tusk po 7 latach odchodzi, słońce Peru zachodzi.
Na pewno jest to dla członków rządu bardzo trudny moment. Dla mnie też jest to taki moment dość szczególny, bo współpracuję blisko 25 lat z panem Donaldem Tuskiem i bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że nie będzie go w Polsce na stałe.
Świat bez Tuska trudny do wyobrażenia.
No, dla ludzi, którzy z nim blisko przez wiele lat współpracowali, na pewno tak. Myślę, że dla każdego, gdyby prezes RMF-u wyjeżdżał, też dziennikarze byliby smutni na pewno.
Tak, tak, no oczywiście. Ale czy więcej w panu strachu, czy więcej nadziei? Że ten świat bez Tuska może być w gruncie rzeczy znacznie bardziej kolorowy niż... Bo on trochę przysłaniał wam horyzont i perspektywę.
W takich kategoriach bym tego nie rozpatrywał. No, musimy sobie z tym wszyscy poradzić. Zresztą przewodniczący prezydent Unii Europejskiej Donald Tusk nie wyjedzie za ocean, będzie w Brukseli, będzie, jak sądzę, też i obecny w polskiej przestrzeni publicznej. Także myślę, że na jego radę i wsparcie zawsze będzie Polska mogła liczyć.
Wchodzi pan do rządu Kopacz?
Jeśli taką propozycję przedstawi nowa pani premier, tutaj jest cała procedura, no to jestem do jej dyspozycji, ale mówię,
ale
za wcześnie,
nie przedstawiła.
Za wcześnie, żeby
jeszcze rozmowy Kopacz się mu jak nie było.
Zanim nie będzie powierzona pani Ewie Kopacz misja tworzenia nowego rządu, sądzę, że takie rozmowy z kimkolwiek byłyby przedwczesne.
Partia nie będzie jej niczego sugerować? To będzie jej autorski gabinet?
Tak sądzę, nikt nie ma wątpliwości do tego, że kandydatka na premiera pani Ewa Kopacz jest bardzo silną, niezależną osobowością i z pewnością to będą jej własne decyzje.
Sprzedamy, podarujemy, przekażemy broń Ukrainie, panie ministrze?
Na razie 3 tygodnie temu skierowaliśmy 320 ton różnych rzeczy dla Ukrainy, począwszy od racji żywnościowych, wcześniej kamizelki kuloodporne. Jesteśmy otwarci na takie rozmowy. Między innymi spodziewam się tutaj w najbliższych tygodniach rozmów z ministrem obrony Ukrainy na ten temat. Jak mówię, nasz przemysł jest gotowy.
Skąd bierze się ten kontredans? Doradca prezydenta Ukrainy mówi, Polska sprzeda czy przekaże nam broń, my zaprzeczamy. Teraz się okazuje, że teraz prezydent mówi, że państwa NATO będą sprzedawać tę broń. Skąd jest to nieporozumienie? Czy to jest tak, że zawarliście jakieś tajne pakty, o których mieliście nie mówić i nagle się zdziwiliście, że one zostały ogłoszone?
Nie zawarliśmy żadnych tajnych paktów. Ja uważam, że nie wiem, skąd się bierze ten kontredans. Może z tego, że to są sprawy, o których nie powinno się zbyt wiele dyskutować na blogach i prowadzić taki propagandy wokół tego, tylko te sprawy trzeba po prostu załatwiać. Jak mówię, my jesteśmy gotowi na sprzedaż, jeżeli takie będzie życzenie strony ukraińskiej. No i spodziewam się rozmowy populizmu w ciągu najbliższych tygodni. NATO na szczycie powiedziało, że sprzyja temu, aby dwustronnie państwa się dogadywały z Ukrainą.
Ale jak słucham pana i innych ministrów obrony czy szefów rządów, mam wrażenie jakiegoś takiego lęku przed powiedzeniem: tak, będziemy przekazywać Ukrainie broń. Uważamy, że to jest naszym strategicznym interesem, żeby Ukraina była w stanie skutecznie bronić się przed Rosją w tym konflikcie, który toczy się na wschodzie jej kraju.
Ja sądzę, że wszyscy patrzą na to podobnie jak ja, to znaczy wolą czyny, a nie słowa. Od gadania o dostawach broni nic się nie zmienia, tylko robi się zamieszanie, więc to są takie sprawy, wokół których im ciszej, tym lepiej.
A fakty będą? Poza tą ciszą?
Zobaczymy, no to przede wszystkim zależy
od... pieniędzy? Sprowadzając to na do realnego wymiaru, czy to jest problem tego, że Ukraina nie za bardzo ma pieniądze na zakup tej broni, a my nie za bardzo ją chcemy przekazać za darmo?
Trudno mi tutaj mówić za 28 państw. Są na pewno takie
państwa... Proszę powiedzieć za Polskę.
Są na pewno takie państwa, dla których nie ma problemu pieniędzy. Natomiast jest problem i decyzji politycznej pewnie w wielu krajach i też takiej organizacji tego. To nie jest takie proste dostarczyć broń armii, która nie jest przygotowana do posługiwania się taką bronią. Przecież szkolenie trwa tygodniami, miesiącami. To są skomplikowane sprawy i jak my zamawiamy jakikolwiek sprzęt, my w czasie pokoju, to przecież to też bardzo długo trwa, mimo że mamy pieniądze, mamy wszelkie możliwości, przygotowanie ludzi też trwa. Także to jest skomplikowana sprawa i mi się wydaje, że mniej strzałów medialnych w tej kwestii, więcej konkretnych rozmów.
A może jest tak, że my uważamy, że armia ukraińska, nawet przez nas dobrze wyposażona, i tak nie jest się w stanie obronić przed rosyjską agresją. Wobec czego to jest trochę wyrzucanie tej broni w błoto.
Nie sądzę, żeby ktokolwiek takim myśleniem się w tej sprawie kierował. Armia ukraińska mimo ogromnych trudności jednak daje radę.
Jak pan reaguje? Bo są takie akcje, na przykład zbierania pieniędzy na kamizelki kuloodporne dla ochotników ukraińskich. Pan to wspiera duchowo?
Nie ma przeszkody, żeby takie akcje przeprowadzać. No ja jestem ministrem, więc się skupiam na tym, co może rząd zrobić. I wspominałem o 2000 kamizelek, które przekazaliśmy Ukrainie. Natomiast w ramach tej akcji, którą po prostu zwykli ludzie prowadzą, nie ma przeszkód, zostały rozluźnione przepisy.
Takim akcją?
No oczywiście, bo to są rzeczy, taki odruch serca.
Czy Polska może coś zaproponować do koalicji antyislamskiej? Czy antypaństwu islamskiemu? Czy my tylko będziemy się przyglądać i tworzyć?
Ostrożny byłbym przy używaniu takiej nazwy antyislamskiej, a nawet przy nazwie państwo islamskie, bo no
tak to
islam
się nazywa.
Jest... No, myślę, że to taki niedobry też skrót myślowy.
Lepiej cały świat mówi o Islamic State, no tłumaczenie na polskie państwo islamskie.
No, ale też między innymi w Newport rozmawialiśmy o tym, żeby tak nie mówić, tylko nazwać bardziej precyzyjnie tych terrorystów, którzy opanowali część Iraku
Wesprzemy
i Syrii.
Wesprzemy wojnę z terrorystami w Iraku i Syrii?
Żołnierzem na pewno nie. Politycznie tak, humanitarnie tak.
Ale żadną też akcją typu dostarczenie, nie wiem, naszego kontradmirała Czarnieckiego, czyli statku, jakiejś obsługi lotnisk?
Nie ma takiego etapu. W ciągu najbliższych dni prezydent Obama ma przedstawić strategię Zachodu walki z kalifatem i wtedy zobaczymy. Natomiast mówię, nie ma mowy o naszym zaangażowaniu w sensie żołnierzy.
I ostatnie pytanie od słuchaczy. Pan Piotr pyta, czy nie rozważa pan prowadzenia jakiegoś kilkutygodniowych szkoleń raz na parę lat dla obywateli w zakresie na przykład posługiwania się bronią?
Bardzo wiele mam takich zgłoszeń. Bardzo mi się to podoba, że obywatele zaczęli się bardziej interesować obronnością. Pracujemy nad różnymi pomysłami, które miałyby właśnie tę energię obywatelską w kierunku wspierania obronności, bezpieczeństwa państwa wykorzystać.
Ale jakaś taka namiastka powrotu do poboru w postaci kilkutygodniowych szkoleń jest w ogóle możliwe?
Nie, ja myślę, tak jak pan pytał, o ochotnikach, o tych, którzy chcą. Nie rozważamy powrotu do poboru.
Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.